Święcie, pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam w studiu ponownie naszego gościa, którym w dzisiejszy wieczór jest pani profesor doktor habilitowany Lidia Kozubek. Wybitna polska pianistka, wszechstronnie wykształcony muzyk, po studiach w kraju, w Katowicach, potem w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studiowała w Akademii Muzycznej w Warszawie, a następnie była uczestniczką 6 międzynarodowych kursów perfekcji i interpretacji pianistycznej w Arezzo, gdzie pracowała pod kierunkiem znanego profesora Artura Benedetti Michelangelo. Swoją działalność artystyczną rozpoczęła już od lat dziecięcych, ale właściwie mniej więcej od 1949 roku rozpoczęła pracę z polskimi filharmoniami, koncerty symfoniczne, recitale, grała na estradach prawie wszystkich krajów europejskich, a także innych kontynentów. W Afryce, Ameryce, Australii, Azji, zwłaszcza w Japonii, Filipinach, Indiach, Chinach, w Hongkongu oraz Nowej Zelandii. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych, dokonała wielu nagrań radiowych i telewizyjnych. Och, można by bardzo wiele mówić. Była również, jako profesor Akademii Muzycznej, była i jest w Warszawie, pedagogiem kształcącym wielu pianistów, tak krajowych, jak i zagranicznych, którzy obecnie zajmują poważne miejsca w życiu muzycznym na całym świecie. Oczywiście pełniła funkcję również w uczelni, a również prowadziła działalność wychowawczą, pedagogiczną w Japonii. Była wizytującym profesorem w Tokio, kilkakrotnie była jurorem konkursów pianistycznych w Tokio, na Tajwanie, w Bułgarii, także w Polsce. Prowadziła również własne kursy pianistyczne w Japonii, w Hongkongu, na Tajwanie, w Europie, w Danii, w Austrii i Norwegii. Och, można by bez końca mówić o pani profesor, ale dziś z pomocą pani profesor chcemy mówić o Fryderyku Chopinie. Dlaczego właśnie chcemy dziś naszą uwagę poświęcić osobie Fryderyka Chopina? Nie tylko dlatego, że pani profesor gra Chopina, chociaż oczywiście jest muzykiem, który gra bardzo wielu kompozytorów i ma bardzo szeroki repertuar, ale Fryderyk Chopin, nasz polski pianista i kompozytor, akurat w tym roku przeżywamy 160. rocznicę jego śmierci, natomiast w przyszłym roku przeżywać będziemy 200. rocznicę jego urodzin. Pamiętają Państwo zapewne, że Fryderyk Chopin żył w latach 1810-1849, a więc 39-letni młody człowiek, który zachwycił świat wspaniałą muzyką, wspaniałą grą na fortepianie, tworząc także własny styl muzyczny. O jego biografii mówiliśmy w pierwszej części naszej audycji. Oczywiście w tej części naszego spotkania również ze względu na to, że wielu z Państwa może nie mogło słyszeć tej pierwszej części, ponieważ po prostu nie mają odbiorników telewizji Trwam i tej możliwości. Mówiliśmy trochę o jego życiu, śledząc jego biografię, począwszy od Żelazowej Woli, przez wszystkie inne etapy, Wiedeń, potem Paryż, potem wreszcie koniec życia na placu Vendôme. I mówiliśmy także o różnych doświadczeniach jego życia, zwłaszcza tym bardzo bolesnym rozstaniu z ojczyzną, kiedy już do niej nie mógł powrócić po wybuchu powstania listopadowego i także klęsce tego powstania i wielkiej emigracji, pozostał nie korzystając z tej możliwości, chociaż ta możliwość była mu zaoferowana, powrotu do kraju, jednak nie przyjął jej i postanowił pozostać na emigracji i tak już do końca życia, ale ta wielka tęsknota za ojczyzną, która znalazła także wyraz w jego wspaniałej muzyce. Proszę Państwa, mówię te słowa dlatego, żeby po prostu już skrócić, jakby streścić Państwu to, co działo się od godziny 18.15 w naszej audycji i nie musieć również zmuszać Pani Profesor do powtarzania tego, co było mówione, ale chciałbym, żebyśmy weszli w klimat tego dzisiejszego naszego spotkania od samej muzyki Fryderyka Chopina. Mazurek Emol, opus 41, grała oczywiście pani Lidia Kozubek, nasz dzisiejszy gość. Pani profesor, chciałbym po tej już wprowadzającej biograficznej części przejść troszkę właśnie do muzyki i chciałbym może zapytać o to, co sam Fryderyk Chopin mówił o swojej muzyce i o muzyce w ogóle.
Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie mnie do waszego wspaniałego tutaj radia i studia. Chętnie porozmawiamy o Chopinie, który towarzyszył mi w moim życiu artystycznym przez wiele lat i ciągle towarzyszy. Także z przyjemnością będę o nim mówiła. O poglądach Chopina na muzykę możemy wnioskować z jego metody. To była taka praca, którą chciał napisać, ale ona została tylko w szkicach. Nie zdążył jej napisać do końca. Niemniej muzykowanie definiuje tam jako wyrażanie uczuć, myśli i wrażeń za pomocą dźwięków. Alfred Cortot kiedyś pisał: Chopina nie interpretuje się palcami, a sercem i wyobraźnią. Obecnie w interpretacjach muzyki Chopina wzmaga się wielojęzyczność, a niektóre tradycje wykonawcze powstałe od czasów Chopina niewiele mają wspólnego z jego grą i estetyką. Ustalali je bowiem pianiści, którzy psychicznie bardzo różnili się od niego. Na przykład w drugiej połowie XIX wieku wytworzyły się dwie maniery wykonawcze, jedna bardziej wirtuozowska, a druga salonowa. Są to uboczne gałęzie właściwej tradycji. Pierwszą cechuje chełpienie się techniką, druga zaś zniekształca prawdziwą uczuciowość poprzez przesentymentalizowanie. Na styl wykonawczy muzyki Chopina mają też zapewne wpływ inne instrumenty, jakimi teraz mamy w salach koncertowych i do dyspozycji mamy. Wielkie sale koncertowe i międzynarodowe życie koncertowe oraz nagrania. Sławny muzykolog Ludwik Bronarski napisał w 1933 roku takie słowa: odkrywanie Chopina w naszych racjonalnych i wręcz cynicznych czasach jest może trudniejsze, aniżeli dawniej, kiedy rozumieli go lepiej, choć wykonywali mniej sprawnie. U żadnego kompozytora zagadnienie tradycji wykonawczej nie nabiera takiego znaczenia i aktualności jak w muzyce Chopina. Muzykalność, wiedza muzyczna, wysoka kultura osobista grającego najpewniej doprowadzą do wierności duchowej, do wierności zapisowi nutowemu kompozycji. Wszelkie głębokie przemyślenia wewnętrznych treści, przekazów utworu, a potem przez objawienie jej w interpretacjach słuchaczom muszą rodzić się z samej muzyki, a nie z jakichś koncepcji, czy to literacko-poetyckich, czy też spekulacji intelektualnych. Ci wykonawcy, którzy używają kompozycji do celów własnych ambicji, którzy zmuszają słuchaczy do przeniesienia uwagi z kompozycji na siebie samego, nie służą chopinistyce. Tak samo wszelkie tak zwane odkrywanie na nowo Chopina poprzez ekstrawagancje przeciwne logice sztuki nigdy nie będą autentyczną chopinistyką. Autentyczności zatem należy upatrywać przede wszystkim wierności duchowi muzyki Chopina, a estetyka chopinisty musi być przynajmniej zgodna w wielkiej części z jego estetyką, z jego szlachetną naturą, stroniącą od taniego poklasku i hałaśliwego ekshibicjonizmu. Michelangeli, wspaniały włoski pianista, uważał, że artysta grając powinien promieniować miłością. Z kolei tak zwany indywidualizm w sztuce jest często parowanym dla braku prawdziwej muzykalności i rzetelnej wiedzy muzyczno-wykonawczej. Józef Hoffmann, wielki nasz pianista, twierdził wręcz, że nie trzeba się zbytnio starać o indywidualizm w sztuce, bo każdy wykonawca posiada inną wrażliwość i psychikę, co determinuje już wielość wykonań artystycznych. Zawsze więc dojdzie do głosu jego osobowość, jakaby ona nie była. Indywidualne różnice w wykonaniu utworu ujawnią się m.in. w głębszym lub płytszym odczuciu muzyki, w gatunku dźwięków, w zastosowaniu elementów wyrazowych, ich proporcjach, finezji wyniuansowania fraz muzycznych, jak również w odczuciu życia rytmicznego utworu, w zależności także od temperamentu wykonawcy i wiedzy jego muzycznej. Kierując się dobrym gustem, unikając przesady, Chopin mawiał, na szczycie jest prostota. Interpretacja taka będzie na wysokim poziomie artystycznym. Jak wiemy z przekazów jego uczniów, Chopin nigdy nie starał się zadziwiać słuchaczy wspaniałą techniką czy wielkim dźwiękiem. Wolał delikatne niuanse szlachetnego brzmienia instrumentu. Sztuka Chopina żyje wśród miłośników piękna. Wszelka prawdziwa sztuka spełnia powołanie, pomaganie człowiekowi stać się lepszym. Artyści jako szafarze piękna wprowadzają w świątynię piękna, a piękno jest po to, by zachwycało, mówił Norwid. Ale niestety nie każdy artysta służy pięknu. Kto kocha, ten również kocha rzeczy piękne. Gdzie nie ma prawdziwej miłości, tam nie ma i wielkiej sztuki. Zdarza się nawet, że wykonawcy uzurpują sobie prawo do tak zwanego poprawiania kompozytora, do przeinaczania jego zamysłu twórczego i założeń artystycznych, wewnętrznych treści utworu, a nawet zapisu nutowego w imię indywidualnej interpretacji. Chopin na tym punkcie był bardzo czuły i nie życzył sobie ingerencji obcych rąk w jego utwory, które z takim pietyzmem tworzył i opracowywał. Wielki pianista włoski, o którym już wspomniałam, Arturo Benedetti Michelangeli, uważał, że pianista powinien być esecutore, wykonawcą, wiernym intencjom kompozytora. I nie zgadzał się wręcz na słowo interpretacja, ponieważ mieści ono w sobie zbyt wiele subiektywizmu. Obecnie artyści są często mistrzami rzemiosła instrumentalnego, ale bez ujawniania wewnętrznego przesłania utworu, co Chopin nazywał akrobatyką. Może gdyby wykonawcy muzyki zdawali sobie sprawę z tego, że grając odsłaniają także swoją osobowość, wykazywaliby więcej odpowiedzialności za swoje wykonania utworów i za publiczność, której psychiki mogą podnieść, uszlachetnić, ale i obniżyć jej poziom psychiczny. tym bardziej, że muzyka znajduje wśród słuchaczy wielki, różnorodny oddźwięk, zwłaszcza muzyka Chopina. Kompozytor przecież z wielkim zaufaniem powierza swoje dzieła wykonawcom i nie powinniśmy tego zaufania zawieść. Chopina powszechnie uważa się za należącego do drugiego pokolenia romantyków europejskich, które poprzedzili Franciszek Schubert i Karl Maria Weber. Ale Chopin był nie tylko współtwórcą stylu romantycznego, ale i najpiękniejszym z pięknych wcieleń muzycznej tej epoki. Przy spontanicznej inspiracji, wyjątkowo płodnej, wymagała ona następnie mozolnej pracy twórczej, tym bardziej, że Chopin był wyjątkowo samokrytyczny. Przez niezwykłe poczucie odpowiedzialności za swoje dzieło, które cechowała poszerzenie harmoniki dur-mol, specyficzny typ melodyki, rodzaj fortepianowego bel canto w wykonawstwie. Teoria stylu chopinowskiego pokrywała się na ogół z poglądem, że Chopin oparł swą muzykę na deklamacji śpiewu. W wykonawstwie wszystkie elementy wyrazu artystycznego muszą być też podporządkowane kompozycjom o różnych nastrojach i szerokiej skali uczuć. Od powagi, głębi, dramatyzmu, patriotycznego heroizmu, jak na przykład w polonezach, do wesołości, czy nawet humoru, kapryśności, taneczności i elegancji w tańcach, szczególnie w walcach. Trzeba je oddać bez przesady, z całym ciepłem uczuciowym, ale bez czułostkowości, z polotem i entuzjazmem oraz bogatą paletą barw dźwiękowych. Muzyka szlachetna jest wyższą formą wyrazu artystycznego, a zwłaszcza muzyka Chopina, tak pełna piękna. Autor książki Chopin Playing, James Maxwell Campbell, śledzi w swojej książce zmiany stylu wykonawczego muzyki Chopina, począwszy od kompozytora do czasów najnowszych, to znaczy w jego książce do 1981 roku. W tym celu analizuje interpretacje największych chopinistów, biorąc pod uwagę nowe warunki działalności koncertowej też. Charakteryzując następnie interpretację utworów Chopina przez niektórych chopinistów, o jednej z nich pisze: Arturo Benedetti Michelangeli posiada unikalny charyzmat estradowy. Gra jego jest niezmiernie głęboka. Ma tę siłę, która pozwala ukazać całą skalę uczuć, od demoniczności do duchowej głębi, od wręcz aluzyjnej delikatności do szerokiej i otwartej gry. Jego wykonania nie znają ograniczeń duchowych ani obciążeń fizycznych. Jego respekt dla muzyki Chopina jest widoczny w każdej nucie, którą gra. Portretuje bardziej muzyczny majestat niż dramat i cechuje go wielka godność oraz delikatność w oddaniu idei kompozytora. Jest chopinistą skrajnie perfekcyjnym i pełnym głębi myślowej. Ja bym proponowała, żebyśmy tutaj posłuchali jednego utworu w wykonaniu Michelangelo, mianowicie balady G-moll. I proszę zwrócić uwagę, jak on pięknie organizuje temat tej balady po wstępie. Jest to dialog, jak gdyby dwóch osób. Przeważnie grają to pianiści po kolei nuty, tak jakby to było jednodymensjonalnie. Tymczasem Michelangeli robi z tego opowiadanie. Posłuchajmy.
często mamy szansę słyszeć takie wykonania muzyki Fryderyka Chopina. Jak to się stało, że Michelangeli w taki sposób wniknął w ducha Chopina? Wydaje się, że to chyba jest jednak najbardziej bliskie zamysłowi samego Chopina, prawda?
Tak, no bo on w ogóle rozumie muzykę. Prawda? Mówiło się o nim, że on jest la musica incorporata, że on jest wcieleniem muzyki samej. Prawda? Że tak, ja na przykład w tym wykonaniu, nie tylko w innych wykonaniach jego, co najbardziej podziwiam, to jego napinanie i odprężanie, to rozwiązywanie appoggiatur, to jest tak wzruszające, że można się popłakać po prostu. Serce taje, jak ono rozwiązuje jakieś napięcie frazy, czy napięcie jest stosunek między nut między sobą. To są właśnie ten wyraz artystyczny, bo on czuje, on wie, w którym momencie ta muzyka się napina, jak przebiega cała dramaturgia emocjonalnego opowiadania, prawda? Bo tutaj jest dużo także uczuciowości. No trzeba wniknąć w muzykę, trzeba ją słuchać wewnętrznym uchem. To nie jest tylko zewnętrzne ucho, tylko wewnętrzne ucho.
I nie tylko technika, sprawność tak, odczytania
właśnie,
nut.
Właśnie, to tak naturalnie on pokazuje swoją wirtuozerię, ale nigdy to nie jest bełkot, to zawsze jest precyzyjne, prawda? Tam, gdzie są te miejsca, gdzie można pokazać tą wirtuozerię chopinowską. Co można powiedzieć, jeżeli chodzi o muzykę, powiedzmy, o Polaków? Z biegiem lat muzyka Chopina stawała się coraz bardziej popularna w Europie. Polscy pianiści mieli przecież ułatwiony dostęp do specyfiki chopinowskiej muzyki poprzez ducha narodowego i wrodzone naturalne poczucie rytmu, zwłaszcza w tańcach polskich, prawda? Tutaj chciałabym jeszcze wspomnieć, że bardzo przyczynił się do tego Paderewski, który poprzez swoją nadzwyczajną karierę po prostu była znana polska pianistyka, pozwoliła na podniesienie znaczenia polskich muzyków, ta jego kariera, i uznano ich jako wyróżniających się w interpretacji utworów Chopina. Ich podejście do tej muzyki było naturalne, pełne rytmicznej elastyczności i wirtuozowskiej spontaniczności. Spontaniczności takiej, no, można przypisać także Arturowi Rubinsteinowi, który koncertował po całym świecie i był uważany za wybitnego chopinistę i na pewno takim był. A dlaczego? Dlatego, że wychował się na salonach polskiej arystokracji i tam tym duchem polskości się nasiąknął, można powiedzieć. Świetnym chopinistą był też Józef Hoffmann, który osiedlił się później w Stanach Zjednoczonych i tam z sukcesem koncertował, nagrywał, nauczał. No, można powiedzieć, że było wielu tych chopinistów, polskich przede wszystkim. Może najtrudniej było przebicie się polskiej, właściwie muzyki Chopina przede wszystkim, do ośrodków niemieckiego kręgu kultury. Nie była ona tam doceniana ze względu na tamtejszą klasyczną orientację. Szlachetną emocjonalność Chopina odbierano tam jako salonową i często banalizowano. Krytykowano także formalną strukturę dzieła Chopina, bo nie rozumiano, że u tego twórcy zamysł muzyczny powodował powstawanie odpowiedniej dla niego nowej konstrukcji formalnej, a nie przystosowywanie go do istniejących kanonów. Jeszcze bym powiedziała, analizując teraz rezultaty konkursów chopinowskich, możemy stwierdzić, że od połowy XX wieku poszerza się krąg narodowości uczestników biorących w nich udział i zdobywających nagrody. W pierwszych konkursach główne laury zdobywali Rosjanie i Polacy. 1955 roku jednym z nagrodzonych był Francuz Bernard Linkeisen. Pierwszą nagrodę zdobył wtedy Adam Harysiewicz. Dołączyli też w tym czasie do laureatów reprezentanci krajów azjatyckich, jak Fu Cung z Chin, który studiował również w Polsce u profesora Zbigniewa Drzewieckiego, oraz z Japonii Kiyoko Tanaka. Od tego czasu w każdym następnym konkursie zdobywali laury reprezentanci tych krajów, a zwłaszcza Japonii, że wymieniam tutaj Uchidę, Nakamurę, Akiko Ebi, Koyame, Takahashi. Do tych egzotycznych laureatów dołączył w 1980 roku Dang Tyson z Wietnamu i zdobywca wtedy pierwszej nagrody. Niezapomnianym laureatem w 1960 roku jeszcze jest Włoch Maurizio Pollini. W całym okresie drugiej połowy XX wieku coraz więcej było uczestników z całego świata, również z Ameryki Północnej, jak i Południowej, z której pochodzi wspaniała pianista Marta Argerich. No ja mogę tutaj wspomnieć, że z Maurizio Pollinim i z Martą Argerich spotkałam się na kursach u Michelangelo. Także przyjaźnimy się i oni ile razy są w Polsce, to zawsze z wielką przyjemnością się spotykamy i rozmawiamy o naszym mistrzu wspólnym. Później ze Stanów Zjednoczonych dołączyli do laureatów Gary Olson, Kevin Kenner w 90 roku. Amerykańscy pianiści reprezentują inną estetykę w stosunku do europejskiej. Odznaczają się większą prostotą w interpretacji i umiarem w stosowaniu rubata. Pewnym niebezpieczeństwem w ich pianistyce jest, zwłaszcza w szybkich pasażach i biegnikach, upodabnianie się do komputerowego, maszynowego dźwięku. A jednakowa szybkość wzięcia klawisza, działania na klawisz, zubaża legato, jego śpiewność, giętkość w modelowaniu fraz i melodii. Czy to znaczy, że oddaliśmy berło chopinistów do obcokrajowców? Ostatni konkurs dowiódł, że ciągle jeszcze mamy wspaniałych odtwórców tej tak wyjątkowej, bogatej twórczości Chopina. Potrzeba tylko z wielkim pietyzmem do niej podchodzić, bronić przed wandalami, którzy poprzez tak zwane nowe podejścia mogliby ją zbanalizować i spłycić. Jak wiemy z przekazów współczesnych Chopinowi, zwłaszcza jego uczniów, Chopin był bardzo wrażliwy na punkcie swoich kompozycji. Nie aprobował braku szacunku dla jego zapisu nutowego. Nawet u Liszta krytykował jego zmiany w tym względzie, a kopiowanie swoich utworów i przygotowywanie ich do wydawców powierzał tylko swoim najzaufańszym uczniom. Wyjątek może tu stanowią jego mazurki, z których kilka świetna śpiewaczka, także uczennica Chopina, Paulina Viardot, opracowała na głos z fortepianem. Chopinowi prawdopodobnie przypominały one muzykę ludową. Obecnie przede wszystkim na polskich pianistach ciąży obowiązek chronienia twórczości Chopina przed nierzetelnymi, nieodpowiedzialnymi wykonawcami jego kompozycji. Oby się z tego zadania jak najpiękniej wywiązywali. Dziękuję.
Pięknie, dziękujemy. Teraz może, ponieważ pani profesor wspominała w swoim prowadzeniu Ignacego Paderewskiego, proszę, to może spróbujemy posłuchać jednego utworu. Tak. Będzie to walc Asdur, opus 42. Thank you. grał Ignacy Jan Paderewski. Nie wiem, czy zgodzi się pani profesor, ale żeby rzeczywiście... Przepraszam, to już następny utwór się włączy. Otóż, żeby w właściwy sposób zrozumieć, wejść w tego ducha, prawda, przeżyć, umieć we właściwy sposób wykonywać te utwory, to chyba trzeba wniknąć w cały kontekst kulturowy, cały również kontekst życia samego autora tego utworu, prawda? A więc myślę, że zrozumienie muzyki Chopina powinno się też rozpoczynać od poznania trochę całego kontekstu jego życia, a więc tego, kim był, osobistego dramatu, prawda, który przeżywał, dramatu rozstania z ojczyzną. Myślę tutaj o tym wszystkim, co działo się po 1830 roku. Również bardzo wielu własnych niepowodzeń i rozczarowań, tęsknot, no oczywiście związanych także i z jego chorobą postępującą, ale także ten kontekst jakiejś wielkiej, jakiejś więzi ze swoją rodziną, z ojczyzną, która została przerwana, utracona przez emigrację, przez różnego rodzaju doświadczenia życia na obczyźnie. To wszystko w jakiś sposób znajduje wyraz w jego muzyce, prawda?
Tak, na pewno. Ale przede wszystkim dominowała u niego ta jakaś, no jakby to powiedzieć, związanie z polskością, z narodem polskim. Stąd ten jego wielki patriotyzm. Stąd to, ta ciągła tęsknota za ojczyzną, za krajem. To było jego takim, no czy ja wiem, może największym przeżywaniem i to uzewnętrznił w swojej muzyce. Także ja tutaj już wspominałam nawet o jego etiudzie E-dur z opusu 10, kiedy on, opracowując ten utwór ze swoim uczniem, podszedł do niego i powiedział mu: proszę pana, to jest moja najpiękniejsza melodia. A potem załamał ręce i powiedział: o moja biedna ojczyzno. Czyli nawet przy etiudach myślał o ojczyźnie. Prawda? I w swoim dzienniczku w końcu napisał: wierzę, że Polska będzie, że Polska w końcu powstanie. Więc to było jego takim, może taką nicią przewodnią, że nawet w różnych swoich kompozycjach, niekoniecznie tańcach takich jak inspirowanych folklorem, to jednak też się ta polskość objawiała w gatunku melodyki i tak dalej. Ja jeszcze bym powiedziała, bo wspominałam o tych różnych tradycjach, które niekoniecznie były kontynuacją prawdziwej tradycji chopinowskiej. Więc czytając wiele dzieł na temat właśnie wykonawstwa chopinowskiego, zauważyłam, że w związku z rozwojem industrializacją, z rozwojem przemysłu, wytworzyło się nowe społeczeństwo. To społeczeństwo także chciało mieć salony. Naturalnie nie mieli tej kultury, którą miała arystokracja, i wobec tego artyści, wykonawcy, a także kompozytorzy dostosowali się do ich gustów, więc powstawały różne tam, prawda, salonsztykę, no, i parafrazy na tematy i starali się błysnąć techniką, przede wszystkim zadowolić ich gust, jeszcze niewyrobiony, prawda? Dlatego ta sztuka wykonawcza upadła, ona była pełna manier. Ja muszę powiedzieć, nawet ci, którzy pod koniec już XIX wieku starali się znowu odczyścić muzykę Chopina od tych naleciałości, to jeszcze pozwalali sobie na dodawanie oktaw, na jakieś rubata nieprzemyślane. No, nawet tacy pianiści jak Paderewski, który był przecież jednym z tych prekursorów odczyszczania muzyki Chopina z naleciałości, też jeszcze operuje pewnymi manierami tego schyłkowego XIX wieku. Dopiero w XX wieku znalazło się grono osób, które radykalnie się do tego zagadnienia zabrało. Na przykład Michałowski, który był z kolei uczniem Mikulego, ucznia Chopina. On zapragnął, właściwie to zainspirował Żurawlewa, do zorganizowania konkursów chopinowskich. Idea tych konkursów właśnie wynika z tej chęci odczuszczenia Chopina z naleciałości pewnych manier. No, trenie na tych pierwszych konkursach to zdobywali, jak już wspomniałam, nagrody przede wszystkim Polacy i Rosjanie, bo nam była najbliższa jego muzyka. Ale potem te konkursy miały także zadanie jakoś tą muzykę chopinowską na cały świat zaprowadzić. I tak się stało, że w końcu ci uczestnicy z dalekich krajów zdobywali także nagrody. No, potem przyszła nowa rzeczowość, więc znowu było spłycenie, było jakieś takie zobojętnienie, maszynowe granie. I tak ciągle jest ta jak gdyby walka o autentycznego Chopina. Duża grupa Polaków, no jeszcze z tych profesorów z czasów międzywojennych i po wojnie, ja wspomnę tutaj profesora Drzewieckiego, profesora Ekiera, profesora Wojtowicza, no i Żerawlewa przede wszystkim. Oni starali się właśnie też stworzyć polską szkołę pianistyczną, której nie można było stworzyć wcześniej, dlatego że nie mieliśmy naszego własnego państwa. Myśmy musieli bronić naszej ojczyzny, niepodległości. Musieliśmy ją najpierw wywalczyć, żeby można się zająć sztuką. No i w ten sposób dopiero także poprzez wydania urtekstowe, autentycznego tekstu, one też mają na celu odczyszczenie Chopina z naleciałości właśnie takich niewłaściwych traktowań chopinowskiej muzyki. Więc w tej chwili jesteśmy na najlepszej drodze, żeby to się właśnie już ugruntowało i żeby ten Chopin był coraz bardziej autentyczny. I ja jeszcze tutaj powiem taką rzecz, że obserwuję na przykład u Japończyków, z którymi miałam przecież kontakt ucząc tam przez dłuższy okres czasu i wiem, jak wtedy grali. Teraz po tych kontaktach z Polakami, z naszymi profesorami, którzy tam jeżdżą, bo nie tylko ja tam jeździłam, także z kursami, na które oni tutaj przyjeżdżają do Warszawy, to muszę stwierdzić, że oni już o wiele lepiej, bardziej po europejsku tą muzykę Chopina rozumieją i odczuwają, starają się odczuć. Ja tutaj może przytoczę taką rozmowę z pewnym profesorem zagranicznym, Włochem, który w tej samej akademii, gdzie ja uczyłam, uczył kultury europejskiej. Bo ja go wtedy zapytałam, czego pan uczy i na uniwersytecie, i w tej akademii, tych Japończyków. Ano, uczę ich kultury europejskiej. Bo mówię tak, chcecie grać muzykę europejską, to musicie znać kulturę europejską. A kultura europejska jest chrześcijańska. I w ten sposób on im przybliżał te nasze wartości. Ja się nad tym zastanawiałam, dlaczego to jest takie ważne dla muzyki. I skonstatowałam, że właśnie chrześcijaństwo, ono pozwala na utworzenie hierarchii wartości, wartości moralnych, psychicznych. I można bardziej ocenić, co jest szlachetne, co jest mniej szlachetne, co już w ogóle nie jest szlachetne, prawda? Inne religie może nie w ten sam sposób podchodzą. Mają swoje przykazania, swoje zasady. Na przykład buddyzm, spotkałam się w Japonii z tym, że była taka płaskorzeźba trzech małpek. Jedna trzymała się za buzię, bo nie mów źle o drugim. Tak, druga za uszy, że nie słuchaj złych rzeczy, a trzecia tam jeszcze tak właśnie oczy zamykała, żeby nie patrzeć na złe rzeczy. No ale ta prawdziwa głębia i psychiczna to tylko może dać chrześcijaństwo. I tutaj ono pozwala wniknąć w przesłanie muzyki szlachetnej.
Proszę Państwa, chciałbym zaprosić bardzo serdecznie do rozmowy z naszym gościem, z panią profesor Lidią Kozubek, wybitną polską pianistką, jak Państwo słyszą, znawcą również muzyki Fryderyka Chopina. Telefony do studia 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowy do Torunia 056 dla korzystających z sieci w rodzinie 720 100 100 i 720 100 200. Przy okazji, pani profesor, chciałbym, żebyśmy pozdrowili bardzo gorąco jednego takiego wiernego naszego słuchacza, pana profesora Wojciecha Kilara.
Aha, tak, mojego kolegę ze studiów w Katowicach. Bardzo miło, proszę bardzo. Ja cieszę się, że Wojtek tak ciągle zbiera nagrody, że fantastycznie pisze swoje kompozycje, które cieszą się uznaniem i życzę mu dalszych sukcesów.
Tak, to żebyśmy nie zapomnieli później, po prostu już odbieramy telefony.
Jeżeli ojciec pozwoli, to ja jeszcze krótkie bardzo, tak. Dwa zdania powiem na temat, jak spotkałam się z takim zdaniem, że w niektórych religiach nie ma wątpliwości, że Pan Bóg stworzył świat z dźwięku. A tutaj Bach mówił, napisał kiedyś, że wyobrażenie nabożnej muzyki, w niej zawsze jest obecny Bóg ze swymi łaskami. Beethoven z kolei powiedział, że muzyka jest darem Boga i ma rozpalać ducha ludzkiego. Co Norwid mówił, tośmy już mówili.
Już są telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, proszę ojca, dobry wieczór, pani profesor.
O, witamy. Bardzo miło.
Ja jestem w czasie podróży, wracam ze swojej ukochanej Łomży do Warszawy, jadę do pracy. Powiem uczciwie, że do dzisiaj byłem osobą bardzo daleką od muzyki poważnej. Ale słowa pani profesor, może to zabrzmi bardzo dziwnie, ale ja w pani wypowiedzi czuję nuty. Od szkoły podstawowej nie miałem do czynienia z muzyką w postaci zapisu nutowego, a ja dzisiaj w pani tych pięknym opisie Fryderyka Chopina, jego życia, twórczości, ja słyszę tą melodię. Ja nie muszę usłuchać utworów, ale ja słyszę panią i pani to zaangażowanie, głębokie serce, za to bardzo jestem pani wdzięczny jako młody człowiek, jako, no sądzę, że już teraz adept muzyki Fryderyka Chopina.
Bardzo, bardzo panu dziękuję. Sprawił mi pan ogromną radość. Ja zawsze ufam młodzieży i zawsze mówiłam, że młodzież jest wrażliwa, tylko trzeba jej dać możliwość obcowania z tą szlachetną muzyką. A jak ją się ciągle tylko nasyca takimi pseudofabrykatami, półfabrykatami muzycznymi, to ona w końcu nie może zasmakować w tym pięknie.
Pani profesor, jeszcze raz bardzo serdecznie pani dziękuję.
Ja również panu.
Będę z żoną teraz już szukał muzyki poważnej także i Fryderyka Chopina. Słucham innej piosenek żeglarskich. Pani profesor poleca szanty.
Jasne.
Też warto czasami w inny nurt spojrzeć.
O, dziękuję pięknie.
Tego nie musi pan mówić, bo pani profesor jest akurat wszechstronna i wielostronna.
Bardzo panu dziękuję za dużą radość.
Ale a propos, pani profesor, jak przygotować ludzi do odbioru muzyki Fryderyka Chopina? Czy trzeba być jakoś przygotowanym specjalnie, skończyć jakieś kursy, nie wiem, żeby znać się na muzyce, żeby słuchać muzyki Chopina? Nie tylko Chopina, ale w ogóle.
Tak, trzeba przede wszystkim bardzo dobrze ją wykonywać. Ona sama będzie mówiła do słuchacza.
Czyli jeśli są dobre wykonania.
Tych bardzo dobrych wykonań, to jest właśnie nie tak wiele, prawda? Bo to tylko najwięksi artyści. Ale może dajmy posłuchać Dank Tysona.
Właśnie.
Bo on tak pięknie.
Proszę powiedzieć trochę więcej o tej osobie, o tym człowieku i
o tym człowieku,
co jest szczególnego w jego interpretacji, w jego wykonaniu Chopina.
Ja pamiętam go z konkursu chopinowskiego. Był biedny chłopczyk z Wietnamu, któremu trzeba było nawet zafundować ubranie, bo on nie miał w czym wystąpić na koncercie laureatów. Ale zadziwił wszystkich tym odczuciem muzyki. No a poza tym, kiedy tutaj był w Polsce, to przypomniałam mu się, zresztą ja go słyszałam kiedyś też i w Tokio, A potem niedawno, kiedy był tutaj, tośmy rozmawiali, mówiliśmy także o Michelangelim, bo on mi się zwierzał, że on jest jego ideałem i że ciągle go słucha i się nim jak gdyby kieruje Michelangeli jego wzrostem muzycznym. I dźwięk piękny, który, prawda, uczy się od tych nagrań, które słuchał na płycie Michelangelego. No więc ci najlepsi szukają najlepszych.
Thank you.
Rzeczywiście pani Lidia przygotowała nam dzisiaj, pani profesor, ucztę. Tak, mamy same tak piękne wykonania. Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ona z Kielc. Korzystam z okazji, bo długo czekałam na tę okazję. Pani profesor, mam pytanie. Słyszałam przepiękny utwór Chopina Trist. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Smutek. Chciałabym się dowiedzieć bliżej historię tego utworu.
Zaraz, jak się nazywał?
Trist.
Trist.
Smutek. Tak, nie wiem, czy to nie walc był. Odtańczyły dziewczęta z Domu Kultury w Krynicy swego czasu. Coś pięknego, tak przepiękna melodia. Proszę mi bliżej powiedzieć, jaka to była historia, podobna jakiś zawód miłosny Chopina czy coś. I prawda, jak się ten utwór bliżej pytać o niego. To jest dur jakiś, a z dur ja nie jestem muzykiem, przepraszam. Tak, ale tak mnie ujął ten utwór. Trist, smutek. Przepięknie odtańczyły dziewczęta z Domu Kultury w Krynicy Zdroju. Kiedyś byłam na kuracji i urzekł to wszystkich właśnie widzów, ten utwór. To był jak gdyby walc, prawda? Nie wiem, Azdur czy Cedur, ja się nie znam, bo nie jestem muzykiem. Ale myślę, że pani profesor jakoś to odszyfruje. Jak się pytać w ogóle, jeżeli chodzi o płytę, o kasetę, czy mówić trist, czy trzeba podawać, że to, zdaje się, to był walc.
Proszę panią, Chopin nie nazwał nijak swoich utworów, nie nadawał im tytułów. Ja nie znam takiego utworu, którego nazwa brzmiałaby trist. Mówi się o tym, że w utworach, niektórych utworach Chopina pobrzmiewa jakaś nutka żalu. Jakiś żal, który jest bliżej jakoś nie do zdefiniowania. Ale ja myślę, że to jest ogólnie ta nutka smutku, która towarzyszyła Chopinowi. Prawdopodobnie jakiś jego utwór przystosowano do jakiejś koncepcji baletowej, a że muzyka Chopina każda się podoba, więc się nie dziwię, że i ta zachwyciła.
Tak, nawet... ale to bardzo przepraszam, że wejdę jeszcze w słowo, bo zapowiadający wtedy, prawda, o ile pamiętam, to mówił, że jest to walc, prawdopodobnie, który powstał wskutek jak gdyby z powodu wielkiego smutku, jaki Chopin przeżywał, o ile ja dobrze pamiętam, z pożegnania jakiejś baronówny czy hrabiny w Paryżu. I on wtedy ten trist napisał, ten smutek. Jak gdyby walc, zdaje się, Cedur, Azdur czy coś takiego. To
nie,
było.
Nie, proszę panią.
Jakiś baronówny.
Żadnego takiego utworu o tej nazwie nie ma. On napisał w Staubuchu różne utwory różnym hrabinom.
Ale może ta historia, prawda?
Tak, może gdzieś tam, ale że przypisują smutek Chopinowi, to wiadomo, bo w wielu wypadkach jego utwory są smętne.
Miał sporo powodów do smutku.
Nie, ale to był konkretny walc, prawda? A jest walc jakiś taki?
Walce są, ale proszę pani, no, jest dużo radosnych walców. Tak.
Tak, a czy pani profesor mogła przybliżyć, jak nazwać taki walc, czy to są różne walce?
Proszę panią, jest taki walc cis-moll, który może robić wrażenie smutnego, ale on ma część smutną i potem ma taką bardzo oberkową, więc to trudno jest w każdym...
To właśnie ten utwór jest.
Cis-moll.
Tak?
To jest ten cis-moll, tak?
Nie, to nie jest chyba cis-moll.
Cis-moll, tak.
Tak? Mhm. Tak, tak. No, może ten.
Dobrze, to ja przejdę może na odbiór radiowy, prawda?
Tak, tak. Ale czy to pani chodziło o ten utwór?
Właśnie słucham. Jeszcze w momencie, to było przepiękne, tak jak pożegnanie ojczyzny, jakby w Polonezę, co wyglądało. Jeszcze wolniejszej tonacji to było, ale może będzie dalej, tak?
Niech pani słucha.
Słucham, tak, ale sobie przypominam ten balet, że on wolniejszej tonacji jakby...
Thank you.
Oczywiście pani Lidia Kozubek, pani profesor. Prosimy bardzo. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefon z Przemyśla, Edward z Przemyśla. Ja chciałem pozdrowić bardzo serdecznie księdza prowadzącego i panią profesor. Otóż taką mam refleksję, że muzyka właściwie to jest trudno nie widzieć w muzyce tego palca Bożego. Pani profesor powiedziała, że Europa i muzyka europejska no, jest w inspiracji chrześcijańskiej. I teraz, jeżeli przysłuchujemy się muzyce Chopina, to jestem pewny, że tam inspiracja Boża była na pewno. Ale dla mnie zawsze było zagadką coś takiego. Dlaczego jedni ludzie są wrażliwi na muzykę, a inni nie, prawda? Jeżeli chodzi o wybitne dzieła, takie jak właśnie dzieła Chopina, to nawet ja pamiętam, że pierwsze wrażenie, pierwszy raz jak usłyszałem, a byłem dzieckiem, to przecież jeszcze na muzyce się nie znałem, bo dzisiaj trochę uprawiam muzykę, śpiewając tam w chórze powiedzmy, ale i wiem, że ona od razu na mnie sprawiła wielkie wrażenie. Coś w tej muzyce jest takiego, że działa nawet na, jakby powiedzieć, umysły niewyrobione muzycznie. Trzeba się tylko otworzyć.
Tak,
otworzyć
słusznie
na muzykę. I dzisiaj właśnie to jest taki problem, chciałbym, żeby pani profesor może rozwinęła temat, że jeżeli się nie zakłóci komuś odbioru, tego, które my jesteśmy obdarzeni przez Pana Boga, przez Twórcę, jesteśmy obdarzeni tą wrażliwością.
Tak.
Ale w procesie wychowawczym człowieka można zakłócić mu odbiór. I chciałbym, żeby może właśnie kilka zdań usłyszeć na ten temat, jak to z tym walczyć, bo mówię, ja będąc dzieckiem usłyszałem Chopina i momentalnie pamiętam ten moment. Od razu wiedziałem, że to jest coś wspaniałego. I zauważyłem też jedną rzecz, że dzieci, nawet małe dzieci, takie, które powiedzmy, no tam 3-letnie, 4-letnie, jak jest nastrój odpowiedni, one się uspokajają naraz i słuchają tej muzyki. No ja doświadczyłem tego, no. Jeszcze nawet pamiętam, miałem przypadek z moim synem, no. Włączam muzykę, oczywiście musi być odpowiednie przygotowanie, no nie może być jakieś zakłócenie tam i tak dalej. No właśnie, i dziękuję bardzo za audycję. I pozdrawiam z Przemyśla. Szczęść Boże.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję panu za to słowo. Ma pan rację. Każdy człowiek jest wrażliwy na muzykę, tylko jeden więcej, bardziej, a drugi mniej. I jeszcze jak się mu to zakłóci, jak pan to nazwał, przez złą strawę duchową. Bo muzyka, ona apeluje bezpośrednio do psychiki ludzkiej. Ona bez słowa apeluje do psychiki. I nieprawda, jeżeli się tą psychikę ukształtuje przez złą strawę duchową, to znaczy przez jakieś namiastki sztuki, to wtedy ona jest ma przeszkody, żeby oddźwiękać na prawdziwą piękno, na prawdziwie piękno i prawdziwą szlachetną muzykę. Także tutaj sprawa wychowawcza odgrywa olbrzymią rolę. I Platon powiedział, że jaka jest muzyka, takie jest społeczeństwo. Rola muzyki jest tutaj bardzo ważna i zaniedbywanie muzyki w szkołach to jest przestępstwo na po prostu na psychikę, na psychice tych młodego pokolenia. Koniecznie trzeba coś zrobić, żeby bardziej kształcić młodzież i dzieci właśnie w szlachetnej muzyce. I wtedy będą wszyscy reagować prawidłowo, a nie tylko na rozrywkę, który wmawia się tym młodym ludziom, że to jest ich muzyka. Nic podobnego. Dziękuję panu bardzo.
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się, Urszula z Gdańska. Bardzo dziękuję pani profesor za cudowną audycję i ojcu Piotrowi. I usłyszałam od mojego przyjaciela, profesora wokalistyki z Kopenhagi, że panią profesor w Japonii określono jako kobiecego Rubinsteina. Pan Orłowicz właśnie słyszał to tam w Japonii i zresztą to się sprawdza. Poza tym odnośnie tego telefonu, co poprzednio był, przecież jest muzykoterapia, nie tylko, że nawet muzyka nas uwrażliwia, ale nawet leczy. I nie chcę zajmować za dużo czasu, ale bardzo się cieszę, że taka audycja dzisiaj jest.
Dziękuję bardzo, ale pani pozwoli, że ja o coś zapytam.
Tak, proszę uprzejmie.
Czy to był André Orłowicz?
André Orłowicz.
Tak,
to jest
znam.
Mój przyjaciel, a także profesor, bo ja się poddałam jego radom pedagogicznym, będąc już 22 lata solistką Teatru Wielkiego w Warszawie.
Proszę, nadzwyczajnie.
I uważam, że można do końca życia pracować nad swoim instrumentem, to znaczy nad ciałem, bo sprawa wokalistyki to jest ciało. Głos się nie starzeje, ale ciało się nam starzeje.
Tak.
I bardzo się cieszę, że pani profesor pamięta o panu André Orłowiczu,
tak.
Bo my jesteśmy...
Spotkaliśmy się także w Japonii.
No właśnie w Japonii.
Tak,
właśnie.
On uczył także w tej akademii.
On tam miał swoje kursy wokalistyki, warsztatów, warsztaty takie i właśnie bardzo mile wspomina te spotkania z panią profesor, no i podkreśla, że tam tak określono, Japończycy określili panią profesor kobiecym Rubinsteinem.
Poproszę, żeby pani była tak dobra i pozdrowiła pana Orłowica. Dobrze?
Będę dzwonić.
Bardzo pani mi sprawiła dużą radość. Dziękuję pięknie.
I nawzajem pani nam wielką radość, tym bardziej, że podkreśla pani profesor to, co jest oczywiste, że wszystkie piękne jest od Boga.
Tak.
To więc
prawda.
Z pokorą.
Bardzo dziękuję.
Dziękujmy za to piękno, które w nas rośnie, jak chcemy nad nim pracować, jak mamy talent. Z Bogiem,
Bóg zapłać. Już następny telefon. Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Mówi Jan z Paczkowa w Opolskim.
Prosimy.
Więc przede wszystkim... To dzisiejsza audycja to najprawdziwsza rozmowa niedokończona, która końca w ogóle nie może mieć, bo jak można kiedykolwiek skończyć rozmowę o muzyce? Chciałbym w tym całym kontekście, a pani profesor wspomniała to, o potrzebie umuzykalniania młodzieży. Otóż ja mam takie swoje moje doświadczenia, którym chciałbym się podzielić.
Proszę.
Mój, w cudzysłowie oczywiście, konkurs szopenowski przeżyłem przed telewizorem, kiedy Marta Argerich zdobyła pierwszą nagrodę. Tak. To był rok chyba 64 albo 5.
Piąty,
tak. I nigdy nie zapomnę, miałem wtedy 12-13 właściwie lat i nigdy nie zapomnę jej wykonania Skerca Cismol. I dla mnie to jest najpiękniejsze wykonanie i zawsze będę kojarzył Skerco Cismol właśnie z Martą Argerich.
Bardzo dynamiczne.
Ale być może, że ja przeżyłem to jako chłopak, dzieciak.
Tak.
I dlatego tak pozostało mi w pamięci. Później chodziłem, miałem szczęście wielkie chodzić do pewnego liceum pedagogicznego na Śląsku, gdzie mieliśmy przewspaniałego profesora, który sam był bardzo dobrym, jak to mniej więcej potrafiłem wówczas ocenić, pianistą. Otóż grał wszystko. Grał między innymi przepięknie tą etiudę Edur. Ja myślę nawet, że ta pani, która o to Trist pytała, to miała na myśli tą etiudę Edur. Oczywiście Chopin nie nazywał, ale potem nazwano to żal i to tak,
tak.
Taka popularna nazwa tego utworu. Mieliśmy wspaniałego muzycznego pedagoga, który sam nam grał. Grał bardzo dużo rzeczy. Na przykład od niego poznałem apasjonatę, którą przewspaniale wykonywał. Ja to oczywiście będę posądzony, że jestem amatorem i nie potrafiłem tego, nie potrafię tego tak, ale ja znam wykonania i Kempfa, i taki Mary Hess, tak się chyba nazywał.
Tak.
On grał to przewspaniale. Najwspanialszy grał Chopina, ale przede wszystkim umuzykalniał nas do tego stopnia, że zagrał nam na przykład jakiś motyw, a myśmy musieli potem improwizować, czyli wymyślać na poczekaniu melodyjkę w stylu Bacha. Przewspaniałe muzyczne wykształcenie dla amatorów.
A może pan powiedzieć nazwisko tego pana?
To jest pan profesor Werner Myszkowski z Głogówka, który organizował również dla nas przewspaniałe audycje muzyczne, znaczy audycje muzyczne. Przyjeżdżali do nas artyści, pamiętam, kierował, prelegentem był pan Andrzej Schmidt.
Andrzej Schmidt, tak, tego znam.
I słuchaliśmy przewspaniałych wykonań. Przewspaniałych. Grał pan Stańczyk, grał pan profesor, pan profesor był nauczycielem Zimmermana, wspomniałem teraz.
Jasiński.
Oczywiście, Jasiński. I wielu, wielu innych, pan Szlachta. Byliśmy my, dzieci ze wsi, tam w Opolskim, byliśmy w najwspanialszy sposób umuzykaniali. Znaliśmy na przykład Preludialista, znaliśmy Wełtawę, Smetany i wiele, wiele innych utworów. Bardzo dużo wiedzieliśmy o Bachu. I dziś mogę powiedzieć, że właśnie stamtąd, z takiej małej miejscowości, zabrałem za sobą w świat wielką miłość do muzyki.
Proszę, wspaniałe.
Wspomniane było dzisiaj coś na temat wrażliwości. Otóż to prawda, wrażliwość muzyczna jest jakimś darem. Tak ja jestem o tym przekonany. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy jadę czasami autem i zawsze mam kupę płyt w aucie, których słucham, między innymi Rekwiem Mozarta, to ja nie mogę słuchać Rekwiem Mozarta, Introitus, czyli tej pierwszej części, jadąc, bo spowodowałbym wypadek.
No
jestem prawdopodobnie zbyt wrażliwy, żeby to słuchać. Ale pozwolę sobie jeszcze krótko do muzyki Chopina wrócić. Otóż nie wiem, czy pani profesor podzieli moje zdanie. Po wielu, wielu różnych przemyśleniach i odczuciach i tak dalej, jeżeli chodzi o wykonawstwo. Dziś, po tylu latach słuchania muzyki, za najpiękniejsze wykonania, których niestety bardzo mało zostało, uważam wykonania Dinu Lipati.
Tak, dobrze.
Dziś właśnie przed chwilą słyszałem tutaj również był Nocturne des Dur i znam ten utwór oczywiście prawie też, można powiedzieć, od wczesnej młodości, nawet od dzieciństwa, ale uważam, że jedno z najpiękniejszych wykonań to jest wykonanie Dinu Lipati. Podobnie zresztą Barcaroli i Scherza Hamol. Proszę mi wierzyć.
I sonaty Hamol.
Sonaty Hamol, przepraszam, oczywiście. Sonaty Hamol, oczywiście. I że zawdzięczam tą moją miłość muzyki i uważam, że dosyć dobrą znajomość muzyki, nie tylko Chopina, przede wszystkim klasyków, Mozarta, Beethovena, Haydna, zawdzięczam to wspaniałym, zaangażowanym ludziom, do których należy pan Werner Myszkowski z Głogówka.
No właśnie. To...
Chciałbym jeszcze może na zakończenie powiedzieć, że odczucia muzyczne zmieniają się, między innymi w kontekście rozmyślań o Bogu. I takim kompozytorem dla mnie jest przede wszystkim Bach, ale w ostatnich latach przede wszystkim Mozart z jego muzyką liturgiczną, z jego przede wszystkim Rekwiem. I ja jestem tego zdania i tu któryś z panów, który przede mną mówił, powiedział, że to jest dar od Boga. To jest transcendencja do Boga bezpośrednio. I tę odczuwam w muzyce Mozarta. Wielu z jego utworów, na przykład koncercie na klarnet, zwłaszcza w drugiej części i wielu, wielu innych utworów. Oj, rozgadałem się, co bardzo przepraszam.
Ja bym jeszcze tylko panu zasugerowała, że bardzo piękne są drugie części Adagio Beethovena w sonatach fortepianowych. Zwłaszcza drugiej części są wysokiej inwencji, wysokiego polotu.
Oczywiście. Duchowego. Pani profesor, ten już wspomniany, mój ukochany profesor, pan Werner Myszkowski, spowodował, że przynajmniej te dwie najważniejsze sonaty, znaczy najbardziej popularne, czyli patetyczne i apasjonata, to tę słuchaliśmy jeszcze w naszym liceum tam na...
Proszę.
W Google.
Trzeba by teraz coś takiego zaprowadzić.
Proszę?
Teraz potrzeba tej edukacji w szkołach muzykalnie.
To była sprawa wzorcowa. To było wielkie zaangażowanie. Proszę sobie wyobrazić, że jak na przykład mieliśmy słuchać Eroiki, to on nam kazał wstać, bo Beethovena trzeba stojąc. Żart oczywiście, ale jakaś głębia była w tym.
Uczył szacunku.
Tak. I bardzo się cieszę i bardzo, bardzo się cieszę, że taka przepiękna audycja właśnie teraz jest w Radiu Maryja. To tak przyciąga i jeszcze bardziej pogłębi znaczenie i oddziaływanie Radia Maryja, z czego się tak bardzo cieszę.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za to, że mogłem mówić. Bardzo.
Pozdrawiamy gorąco, szczęść Boże. Pani profesor, proponuję, żebyśmy znowu zrobili sobie taki przerywnik muzyczny i teraz posłuchali, jak gra
Blechacz.
Blechacz, właśnie. Rafał Blechacz. Prosimy bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Warszawy. Witam serdecznie ojca prowadzącego i witam serdecznie panią profesor.
Miło, dziękuję.
Słuchaczy. Pani profesor, miałbym takie dwa pytanka, może troszeczkę, ja wiem, akademickie, ale może ważne. Pierwsze moje pytanie byłoby takie, czym jest piękno? Jak rozpoznać piękno? Bo tak, żeby na przykład wytłumaczyć małemu dziecku, może dorastającemu, bo właśnie jest dużo, czytałem dużo na ten temat i powiem szczerze, że wiele jest różnego rodzaju streszczeń czy powielania cudzych poglądów, jakby roztrząsania, ale nie natrafiłem na żadną taką definicję, która by do mnie trafiła. To jest jedno pytanie. Natomiast drugie pytanie jest takie, czy zgodziłaby się pani profesor z tym, że takie powiedzenie, może sentencja, że o gustach się nie dyskutuje, jest właściwie mitem. To znaczy taką obiegową opinią, którą się przykłada może nie, jakby niewłaściwą miarę do różnych spraw z tego względu, że w takim razie wszystkie gusta są równe. No a przecież gust trzeba kształcić, żeby móc odbierać sztukę. To wszystko ja przejdę tak sobie na odbiór.
Dziękuję. Słusznie, ma pan rację. Jeżeli chodzi o piękno, wie pan, ja to w ten sposób odbieram, że to, co nas podnosi, to, co nas zachwyca, to jest piękno. Czasami to trudno nawet wytłumaczyć, ale jak się słyszy jakąś frazę, piękną muzykę, jakieś piękne wykonanie, to człowiek czuje, że jak gdyby podnosił się psychicznie. I to jest to, co można nazwać pięknem. Nie wszystko jest, ma taki ładunek wartości w sobie, żeby tak na nie reagować. Czasami nazywają pięknem estetykę, tylko coś takiego zewnętrznego, bardzo ładnie opakowanego, czy prawda, powiedzianego, ale to nie jest to autentyczne piękno. Piękno autentyczne powinno zachwycać. I to jest chyba najlepszy probierz tego. Jeżeli chodzi o ten taki obiegowy komunał, że o gustach się nie dyskutuje, to jest nieprawdą. Nieprawdą. Smak to jest dowodem kultury człowieka. Człowiek kulturalny, człowiek o wysokiej kulturze duchowej nigdy nie powie, że coś brzydkiego jest piękne. To jest niemożliwe. To jest po prostu wrażliwość na rozróżnianie. Rozróżnianie wartości, niewartości, piękna, brzydoty. Jeżeli ktoś tego nie ma w sobie albo po prostu nie słucha swojego sumienia i swojego odczucia, to znaczy, że chce się zakłamywać, sam siebie chce zakłamywać. To jest nieprawdą, bo każdy ma wrodzony właśnie dar rozróżniania. Naturalnie, że można go przytłumić, że można go nawet zniweczyć przez złą edukację, przez wmawianie komuś, uleganie jakiejś manipulacji, ale na pewno każdy może rozróżnić, tylko albo nie chce tego zrobić, albo dla wygody, dla kariery, czy tam dla czegoś innego. Także tutaj nie można się dać nabierać na takie teorie.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tutaj dzwoni Marek z Poznania.
Miło.
Ja chciałem podzielić się refleksją na temat muzyki Chopina, a właściwie jednej części z jego wspaniałego dzieła, jakim jest sonatą numer 2. Chodzi mi tutaj mianowicie o marsz żałobny, który jest po prostu dziełem zachwycającym i sięgającym do duszy każdego człowieka, który patrzy w niebo i patrzy nie tylko na to, co widzimy przed sobą, ale dostrzega też rzeczy nienamacalne. Dla każdego chrześcijanina, według mnie, ten utwór jest niesamowity z tej racji, bo mimo, że mówi o czymś takim jak śmierć, ma w sobie również wielki ładunek nadziei, która jest według mnie po prostu najwspanialsza w tym utworze. Jest wiele wspaniałych dzieł wszystkich kompozytorów. No, nie będę tutaj wymieniał, no bo wszyscy wiedzą, że chodzi o klasyków wiedeńskich, i o innych romantyków, takich jak Schumann, Liszt, ale naprawdę ten utwór jest niesamowity. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu. Ma pan rację, że w tym, na przykład środkowa część w tym Marszu Żałobnym, ona jest taka pocieszająca, nieprawda? Jak gdyby już za światów, ukazująca to piękno po drugiej stronie. Także tutaj ma pan rację. I to, a najpierw to ciemne, smutne stąpanie, chociażby w tym orszakiem pogrzebowym, można by to tak nazwać, w tym rytwie marsza. Także to jest wstrząsający utwór. Zgadzam się z panem.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Lublina, z parafii świętej rodziny.
Witamy panią.
Już jestem na antenie?
Oczywiście.
No więc chciałam podzielić się takimi właściwie wrażeniami, które z kolei dostarczane są przez parafię świętej rodziny nam wszystkim wiernym z tejże parafii, a w ogóle z całego Lublina. W związku z tym, że audycja dzisiejsza dotyczy muzyki, nie będę...
Fryderyka Chopina, proszę pani.
Tak, Fryderyka Chopina. Ale również pojawiły się akcenty o edukacji muzycznej. W ogóle.
Tak marginalnie, powiedzmy.
No marginalnie, ale ja nawiążę właśnie do tego, że w naszej parafii już jest 13. edycja festiwalu organowego, festiwale organowych. Dyrektorem jest pan Robert Grudzień. Był chyba nawet kiedyś w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja. I mamy możliwość słuchania wspaniałej rzeczy, obcowania ze wspaniałymi artystami z najwyższej półki, że tak powiem. No jest to zasługa bardzo wielka właśnie dyrektora, naszego proboszcza, no i w ogóle wszystkich, którzy w jakiś tam sposób sponsorują, bo są to dość kosztowne, prawda?
Oczywiście. Dziękujemy pani serdecznie. To na pewno jest jakiś sposób rozwijania tej wrażliwości na odbiór muzyki. Proszę bardzo, słuchamy Radia Maryja. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji, czy można?
Tak, słuchamy pana.
Halo?
Tak, słuchamy.
Dzwoni Tadeusz z Ośrodkowej Polski. Chciałem, szczęść Boże przede wszystkim, pragnę podziękować ojcu, pragnę podziękować pani profesor za wspaniałą audycję. Z wykonaniami pani profesor zapoznałem się dzięki naszemu dziennikowi, do którego kiedyś była dołączona
tak,
płytka z pani nagraniami. Słuchałem już wielu wykonawców muzyki Chopina, ale od kiedy poznałem wykonania pani profesor, te mi się najbardziej jakoś spodobały i najchętniej ich słucham. W ogóle dziękuję Radiu Maryja za wspaniałe programy muzyczne na bardzo wysokim poziomie, za wspaniałą akcję upowszechnieniową. Ślicznie dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję. Pozdrawiamy.
Ja też dziękuję za te miłe słowa. Tym bardziej, że dzisiejsze te utwory, które pan słuchał dzisiaj, to były nagrane na starym plejelu, starym instrumencie, na takim, jaki Chopin miał do dyspozycji. Może pan zna też inne moje nagrania. To tym bardziej jest mi miłe, że pan je aprobuje i że panu one odpowiadają. Dziękuję bardzo.
No to może jeszcze mały fragmencik w wykonaniu pani profesor.
Thank you.
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca i panią profesor. Po raz drugi mam okazję słyszeć panią profesor właśnie na antenie Radia Maria. Jestem bardzo ucieszony, że tak konsekwentnie pani profesor propaguje nie tylko muzykę Chopina, ale właśnie naszą kulturę europejską, kulturę chrześcijańską, kulturę łacińską. Pani profesor, takie krótkie może uzupełnienie, a więc ja zajrzałem do internetu i być może tej pani chodziło o etiudę numer 10.
Panie Stanisławie, ale nie zgadujmy, dobrze, zostawmy ten temat, dobrze, bo to będziemy tak co chwilę się licytować. Ktoś, już miałem, odebrałem kilka telefonów poza anteną, gdzie
rozumiem.
Było
dobrze,
wiele osób, które chciało zgadywać. Wie pan, to nie ma co zgadywać, bo mogło chodzić o w ogóle nawet innego kompozytora.
No dobrze, dobrze, proszę ojca, zgodzę się z tym. Teraz jeszcze jedno pytanie. Wspomniała pani o panu Blechaczu, który wygrał ostatni konkurs.
Tak.
Tam przy ostatnim konkursie miały być jakieś bardzo poważne zmiany i jeśli chodzi o propagowanie muzyki Chopina przez państwo. Jak wiemy, te tak zwane oszczędności, one obejmują także kulturę i tak zwaną tą wysoką. Proszę może powiedzieć coś na ten temat. Dziękuję bardzo i życzę szczęścia.
Dziękujemy bardzo, z Bogiem.
Proszę pana, ja niestety nie jestem kompetentna w wypowiedziach na temat, co planuje Ministerstwo Kultury albo Narodowy Instytut Chopinowski, bo oni decydują o tych sprawach i o programie, i o zapraszaniu jurorów. Także to by się trzeba do nich zwrócić, bo mnie trudno o tych sprawach mówić. Dziękuję.
Odbierzemy następny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Czy mogę dać?
Teraz i zawsze jest pani na antenie. Proszę bardzo.
Świetnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z całego serca dziękuję Bogu i dziękuję ojcom i dziękuję pani profesor, że jest taka audycja i błagam, częściej prosimy. Małgorzata z Krakowa się kłania. Chciałam powiedzieć pani profesor, że Chopin jest mi najbliższy w świecie po Bogu, ojczyźnie, rodzicach, ponieważ cała moja wrażliwość po prostu wykształciła się na muzyce Chopina. Grałam Chopina, to była moja pasja. Największa, jaka tylko mogła być. Grałam po 9 godzin dziennie. To było przez kilka lat i to była cudowna sprawa. Pamiętam, dlaczego przestałam właściwie grać. Dlatego, że byłam za młoda, mając 19 lat, żeby wiedzieć o tym, że człowiek im lepiej postępuje wyżej w jakiejś dziedzinie, to ten cel się oddala. I nie zwierzyłam się nikomu z tego, ale doszłam do wniosku, że tak pięknie grać jak właśnie Marta Archerich, bo to wtedy był konkurs chopinowski, tak. No już bardzo małą dziewczynką byłam, zaczynałam się uczyć jak grać, jak Harasiewicz zdobył pierwsze miejsce. To jest moja miłość. Chopin to jest miłość mojego życia i przyznam się, że jest tak wielką moją miłością, że modlę się za niego. No, mam pewnie. Jego zdjęcie, mam jego portret nad pianinem w domu. No, trudno mi powiedzieć, zresztą jak określiłabym muzykę Chopina, że właściwie nie ma takiego nastroju człowieka, nie ma takiego uczucia człowieka, nie ma takiego przejścia jednego nastroju w drugie, żeby nie znalazł się fragment muzyki Chopina, który by to doskonale obrazował.
Tak, ma pani rację.
Tak bym powiedziała. To jest,
tak, jest tak, bardzo bogata.
Jest nieprawdopodobna. I teraz, mając już dużo, dużo lat, ja dopiero w tej chwili wydaje mi się, że z wielką pokorą, ale potrafiłabym wyrazić to, mam wrażenie, to co powinnam grając Chopina, no moje granie, jak miałam kilkanaście lat, 20, no to było na miarę może tych lat. Nie wiem, nie mnie oceniać. Podobno nie było źle. Wszyscy dziwili się, że tak zdecydowanie przestałam grać. No, nie chciałam profanować tej pięknej muzyki, ale Za to może działalność moja nie skończyła się, działalność muzyczna, ponieważ wróciłam do Krakowa i tutaj właśnie zajęłam się młodzieżą pod względem muzycznym. Pamiętam pierwszy raz, wtedy jeszcze było wychowanie muzyczne w szkole i po raz pierwszy weszłam do klasy ósmej, niewiele starsza, czy albo 4 lata, może starsza od moich uczniów niektórych. I chciałam, ja po prostu nie realizowałam programu ówczesnego wychowania muzycznego, bo uważałam za bezsensowny. Ja uczyłam ich słuchać muzyki, zresztą zapowiedziałam im, że człowiek kulturalny, człowiek wykształcony, człowiek na poziomie powinien umieć rozróżnić, powinien wiedzieć o kompozytorach coś, powinien umieć rozróżnić formy muzyczne. Jeszcze wtedy na szczęście w radiu parę razy można było usłyszeć coś takiego. I pamiętam, że po raz pierwszy przyniosłam im ostatnią część właśnie sonaty bemol. To jest presto, prawda?
Tak.
I byli zafascynowani. Tym ich złapałam, to był haczyk. A potem to już opowiadałam o kompozytorach, czytałam fragmenty ich życiorysu i dawałam odpowiednie fragmenty muzyki. Było to bardzo pięknie i młodzież była zadowolona i ja też. Żeby nie przedłużać, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Co chciałabym powiedzieć jeszcze na zakończenie, co mnie bardzo boli. Bardzo mnie boli to, ale to też nie do pani profesor, tylko to rzeczywiście trzeba będzie zwrócić się chyba do innych adresatów, że całe te Fryderyki, ta cała działalność Fryderyków, te nagrody, prawda, jest to, uważam, profanacja Fryderyka Chopina.
Tak.
Cała ta statuetka, to jest i to, że dostanie potem taka czy inna, pożal się Boże, gwiazda, to jest profanacja. I
ma
myślę, że to teraz, w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, jestem skłonna tym się zająć i po prostu działać, aby to się wreszcie skończyło. Druga sprawa to jest, która mnie bardzo boli, to są transmisje, a raczej brak transmisji w czasie konkursów chopinowskich. Jeżeli jest mecz, to się przesuwa wszystkie programy w telewizji, a konkurs chopinowski jest nie do odsłuchania dla wielkiej masy ludzi, która chciałaby i po prostu jest to potrzebne. Nam nie jest potrzebne zdanie pani jakiejś dziennikarki, która komentuje sama. My chcemy usłyszeć, zobaczyć.
Tak.
I jeszcze jedna sprawa. Proszę sobie wyobrazić, że od paru dni na przystankach tramwajowych w Krakowie jest piękna twarz Chopina z pomnika Łazienkowskiego, plakat, ale gdzie? Od tyłu, na tylnej ścianie przystanków, czyli tam, gdzie szosa albo skarpa. No to jest absolutnie powód do tego, żebym się udała do pana prezydenta Majchrowskiego, i do pana odpowiedzialnego za rozmieszczanie plakatów, bo przepraszam bardzo, pornograficzne plakaty i obrzydliwe są nawet tam, gdzie człowiek nie chciałby patrzeć, ale musi, gdy się tramwaj zatrzymuje. A Chopin, no to jest po prostu skandal.
Skandal.
Na jednym, drugim i dziesiątym przystanku dany od tyłu, gdzie nie zobaczy człowiek, który przychodzi na przystanek i nie zobaczy również nawet ten przejeżdżający.
Tak. Ma pani rację. Ja zupełnie się z panią zgadzam. Chopina należy bronić, bo on jest po prostu profanowany i niedowartościowany. To jest... Tak, ma pani rację, że to jest skandal.
O przeróbkach przeróżnych, to dotyczy... Tak, to jest skandal po prostu.
Tak, ja się
skandal, który powinien...
Ja już w tej sprawie nawet telefonowałam do pewnych instancji. No to są nieuniknione rzeczy, powiedziano mi. No, przepraszam bardzo, co znaczy nieuniknione? Trzeba ich unikać.
Oczywiście. Tak. I ja myślę, pani profesor, że ja nie będę bierna i nie będę... I myślę, że dość dużo osób się w Krakowie znajdzie takich. Już znaleźliśmy nawet dojście, żeby przede wszystkim Fryderyki, konkursy i tak dalej. I jeszcze jedna sprawa. Bardzo dziękuję za tą audycję. Błagam o częstsze audycje. Jest jeszcze, nie mówię o moim ukochanym Chopinie, no nie tylko on jest jeden w moim sercu, bo jest także Bach, którego bardzo chciałabym częściej usłyszeć w kościele, niestety. niestety to, co mnie boli, to jest to, że ten straszny, nie wiem jak to nazwać, to jest po prostu, no antymuzyka, mówi się zespoły muzyczne, to jest antymuzyka. Ja już nie mówię o tych satanistycznych i tak dalej, ale mówię, jest coś tak obrzydliwego i to nawet małe dzieci, które mają teksty piosenek, nawet może ładne, nawet może ciekawe, nawet może religijne, ale te teksty piosenek nie są ilustrowane odpowiednią muzyką.
Naturalnie.
To jest następny problem, gdzie przypuśćmy, mowa jest o Matce Bożej Bolesnej, a muzyka skoczna, o miłosierdziu. Pani profesor, podzielę się jeszcze jednym bólem moim. Gdy Jan Paweł II był w 2002 roku w Łagiewnikach, no to w tym momencie to był sierpień.
Tak.
Przepraszam bardzo. I wtedy w Krakowie jest przepiękny festiwal Muzyka w Starym Krakowie. Mhm. I kapela katedralna wawelska dwa dni wcześniej miała piękne koncerty, a w Łagiewnikach przy okazji poświęcenia konsekracji Kościoła i całego świata miłosierdziu Bożemu przez Jana Pawła II w Kaldowie. Boże. Przepraszam, wyli, bo to trudno nazywać inaczej i łup na słabą część taktu. Proszę zobaczyć, pani profesor, że w tej chwili w każdej prawie piosence, niestety w piosenkach kościelnych w tej chwili, czy z tematyką religijną, to się nie da słuchać tego już. Zawsze na dwa i na cztery raz łup, dwa łup.
No bo to jest rozrywkowa, to jest dyskoteka, to nie jest muzyka odpowiednia do takiego miejsca. To jest, proszę panią, muszę pani powiedzieć, także mój temat i moje bolączki. Wszystko to, co pani wymieniła, i życzę pani, żeby pani się udało. Ja pani powiem jeszcze jedną rzecz, która może brzmi w radiu dosyć, może będzie mocna, ale kardynał Ratzinger swego czasu powiedział, że to takie mieszanie muzyki tej rozrywkowej, tak, to jest pornografia z subkulturą.
Popieram.
Tak mocno powiedział.
Tak, pięknie powiedział.
Tak mocno powiedział.
Bardzo dobrze.
On sam jest muzyk, więc on wie, co mówi.
Tak, wiem. I za to cenię go nie tylko za to, ale za tego Mozarta i za muzykę tym bardziej. Tak. Pani profesor, z całą pewnością zrobię wszystko. Uważam, że to jest jedno z moich zadań życiowych.
Życzę
Proszę
pani
mi powiedzieć, czy jest jakaś możliwość kontaktu z panią profesor, bo chciałabym poinformować o skutkach mojej
proszę
działalności.
Proszę pani, może pani przez Akademię Muzyczną, to obecnie Instytut Muzyczny imienia Fryderyka Chopina.
Dobrze. No, bardzo pięknie. Serdecznie dziękuję
ja
i życzę wszystkiego, co najlepsze, błogosławieństwa Bożego.
Również pani w pani działaniach tak potrzebnych. Ja też pisałam już jednokrotnie o muzyce w kościele i w naszym sanktuarium świętego Andrzeja Boboli prawdopodobnie jeden z tych moich artykułów będzie wydrukowany.
A także gdzie można cieszę się wiedzieć?
W Warszawie, sanktuarium świętego Andrzeja Boboli.
A gdzie będzie wydrukowany?
W biuletynie sanktuarium.
Rozumiem. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i ojcu też dziękuję serdecznie i proszę o więcej takich audycji.
Dziękuję
żeby
bardzo.
Nasza młodzież, która jest dyskryminowana w tej chwili muzycznie, to jest dyskryminacja, bo ja kiedyś powiedziałam młodemu człowiekowi, bo pracowałam także w Łagiewnikach u sióstr tam wśród trudnej młodzieży, jako że później skończyłam polonistykę i jeszcze Akademię Papieską Akademię Teologiczną i uczyłam u sióstr, pracowałam z dziewczynami, tymi z ośrodka wychowawczego. I wtedy odpowiedziałam na zarzut taki, że właśnie oni mają taką muzykę, ja mam inną i tak dalej, i tak dalej. Ja powiedziałam, że bardzo mi was żal, bo wy jesteście dyskryminowani. Wy tylko, wyobraźcie sobie łańcuch górski Himalaje, to wy znacie jeden maleńki pagóreczek i nic więcej i kręcicie się wokół tego pagóreczka.
A
muzyka to są całe łańcuchy górskie jak Himalaje.
Tak.
Piękna zachwytu i tej iskry Bożej.
Tak, dziękuję pani bardzo.
Szczęść Boże
nawzajem.
Ja również dziękuję serdecznie.
I tak, pani profesor, dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Niestety niedokończone te rozmowy. I dlatego trzeba będzie pewnie znów, tak jak zwłaszcza, że słuchacze się domagają, więc na pewno za jakiś czas musimy się znowu spotkać, tym bardziej w kontekście roku Fryderyka Chopina, prawda? I tych rocznic wielkich, to na pewno będzie o czym jeszcze rozmawiać, o różnych aspektach i trochę również posłuchać dobrej muzyki dzięki takiemu wprowadzeniu fachowemu, pani profesor. Zupełnie inaczej się słucha też, wiadomo, też, prawda, jak odbierać, jak...
Chętnie znowu przybędę do studia i do radia. Pięknie dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiejszą obecność w naszym studiu i przypominamy państwu, że wkraczamy teraz w ten okres właśnie chopinowskich rocznic. Będzie rok chopinowski. Może warto byłoby bardziej zainteresować się muzyką Fryderyka Chopina. Może poszukać też dobrych nagrań, dobrych wykonań. Zapytać, może dobrą płytę, prawda? Kupić z utworami Fryderyka Chopina, a również warto trochę więcej o nim wiedzieć, poczytać troszkę nawet, no właśnie, gdy chodzi. Tak. Są też dobre publikacje na ten temat, prawda?
Na pewno.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Ja również.